Słowo o słowie. Rozważania księdza Grzegorza Mączki.
Szósta niedziela wielkanocna, rok A. Z Dziejów Apostolskich. Gdy pozostający w Jerozolimie apostołowie usłyszeli, że Samaria przyjęła Słowo Boże, wysłali do nich Piotra i Jana. Po przybyciu pomodlili się za nich, aby mogli otrzymać Ducha Świętego. Z psalmu 66. Błogosławiony niech będzie Bóg, bo nie odrzucił mojej prośby, ani mi nie odmówił swojego miłosierdzia. Z pierwszego listu świętego Piotra. Chrystusa jako Pana święćcie w sercach swoich, zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto domagać się będzie od was uzasadnienia napełniającej was nadziei. Z Ewangelii według świętego Jana. Kto trzyma się moich przykazań i zachowuje je, ten mnie miłuje. Siostry i bracia, kolejna niedziela wielkanocna i kolejna okazja, którą Pan nasz i Bóg chce wykorzystać, by napełnić nas, by wypełnić nas swoim słowem, swoją łaską, swoim miłosierdziem, swoim błogosławieństwem. Myślę, że wielu z nas przekonało się w ostatnich tygodniach, szczególnie w odniesieniu do przeżywania Paschy Jezusa, że Bogu naprawdę zależy na naszym życiu, że Bóg chce, abyśmy byli z Nim szczęśliwi na wieczność. On jest naszą drogą do szczęścia i On jest naszym szczęściem. Daje łaskę, która nas niesie nieustannie. On jest tym, który nie zna znużenia, który się nie męczy i nie gorszy naszą słabością, naszymi trudniejszymi chwilami. Jest Bogiem, który naprawdę kocha. Kocha bez granic. I pewnie dlatego wielu z nas, wiele osób, które obserwujemy, o których słyszymy, potrafi też przekraczać rozmaite granice miłości, właśnie po to, by kochać bardziej, mocniej, głębiej. To wszystko dokonuje się dzięki łasce. I tę łaskę na nowo podaje nam Kościół w dzisiejszej liturgii. A zatem cztery słowa pełne łaski. Najpierw Dzieje Apostolskie. Wybuchło potężne prześladowanie po śmierci Szczepana, pierwszego diakona. Wielu wierzących rozproszyło się, ale jednocześnie ci, którzy uciekają z Jerozolimy, bynajmniej nie ukrywają się ze swoją wiarą. Wykorzystują okazje i możliwości do tego, by głosić innym imię Chrystusa, odkupienie w Chrystusie. I czytamy dziś, że do Samarii trafia diakon Filip. Spotyka się z uwagą Samarytan. Być może mają w pamięci to, co wydarzyło się jakiś czas temu w ich okolicach, konkretnie w pobliżu miasteczka Sychar. Spotkanie kobiety z Jezusem, które zmieniło tak mocno życie tej kobiety, że wszyscy mieszkańcy miasta byli świadkami, jaką mocą miłości dysponuje Chrystus. Słowa Filipa o Jezusie spotykają się z uwagą, zatrzymaniem, dokonują się znaki. I te znaki prowadzą do wiary. Otwiera się coraz więcej serc, by przyjąć zbawienie w Chrystusie. W wersetach, których nie usłyszymy w dzisiejszym czytaniu, między 9 a 13, jest opisana historia Szymona, który uprawia magię. Co więcej, sam o sobie mówi, że jest wielkim człowiekiem. Od razu rzuca się w oczy rozbieżność między działaniami maga Szymona a diakona Filipa. Pierwszy buduje swój autorytet na podstawie własnych opinii. Drugi nie potrzebuje budowania autorytetu, ponieważ wszystko, co robi, czyni w autorytecie Jezusa Chrystusa. Ludzie nawracają się, wierzą Filipowi, zaczynają odsuwać się od Szymona, ale ten również, słuchając o tej wielkiej Bożej mocy, przyjmuje chrzest. Chce wierzyć. Za moment będzie nawet próbował po swojemu zdobyć moc Ducha Świętego. Chciałby przekupić apostołów, aby otrzymać taką łaskę, taką władzę. Stąd bierze się właśnie grzech Symonii, tego usiłowania zdobycia różnych godności, funkcji kościelnych za pomocą pieniędzy. Przede wszystkim zdobycia łaski. To się oczywiście nie udaje. I Szymon na szczęście wchodzi jeszcze głębiej w nawrócenie po to, by przyjmować łaskę. Nie załatwiać sobie, nie kupować, nie pertraktować, nie dobijać targu, ale otwierać serce na tę łaskę, którą Pan chce mu dać. Mimo że osoba Szymona nie pojawia się w dzisiejszym pierwszym czytaniu, myślę, że warto o nim wspomnieć. To naprawdę dobry przykład drogi wiary, drogi do wiary, do odrzucenia tych naszych schematów myślowych. Również w tym zasłużeniu sobie, zasługiwaniu na Bożą łaskę, na Boże miłosierdzie. Postawa uczniów Chrystusa, zarówno diakona Filipa, jak i Piotra i Jana, jest zupełnie inna. Filip z odwagą, ale też w niesamowitej wolności, wiedząc, że nic od niego nie zależy, głosi Ewangelię. To Ewangelia działa. Chrystus działa przez słowa Filipa. Kiedy zostają wysłani do Samarii Piotr i Jan, również pierwsze, co robią, to się modlą. Nie posługują się własnym autorytetem, przecież są już znani jako filary Kościoła. Oni się modlą. Najzwyczajniej padają na kolana, czy w postawie stojącej, nie ma tutaj konkretnych postaw modlitwy, wołają o dar Ducha Świętego. Dopiero potem nakładają ręce na tych, którzy zostali ochrzczeni i ci otrzymują Ducha Bożego. Nieustannie musimy sobie przypominać, nieustannie słowo zmusza mnie do pamięci o tym, że wszystko jest łaską. To, kim jestem, to, co mogę robić, ci, wobec których i dla których mogę robić, do czego zostałem powołany, to wszystko jest łaską. Oni wszyscy, wy wszyscy jesteście łaską dla mnie. To, co się wydarza, naprawdę jest darem. Nawet jeśli czasami trudno przyjąć te wydarzenia, ostatnie miesiące, może nawet ostatnie godziny, to wszystko pokazuje nam, że możemy potraktować rzeczywistość jako ogromne utrapienie albo zobaczyć w niej szansę na obdarowanie i na przyjęcie obdarowania przez Boga. Każda godzina, każdy kolejny dzień. Myślę, że zarówno Filip, jak i Piotr i Jan właśnie w taki sposób patrzyli na rzeczywistość, na codzienność, na swoje posługiwanie. I dlatego skuteczność nie była oparta na ich siłach, ale odnosiła się do autorytetu Jezusa. Powoływali się na Boga, dlatego że wiedzieli, że sami są zbyt słabi, by opierać się na sobie. Było to notabene odniesienie do tego pierwszego właściwego powołania narodu wybranego. Izrael, ten, który się opiera na Bogu, ten, który daje się poprowadzić, bo sam utyka, sam nie potrafi prosto chodzić, potrzebuje podpory, potrzebuje Ducha Świętego. Zresztą cała dzisiejsza liturgia słowa jest skoncentrowana właśnie na osobie Ducha Świętego. Ale to, co mnie najbardziej dotyka w tym pierwszym czytaniu, to przepiękne ukazanie drogi ewangelizacji. Głoszenie słowa, znaki, modlitwa. Modlitwa. Moje szczere stanięcie przed Panem. Nieustanna prośba o to, by odkrywać Boże pragnienia, Boże tęsknoty, Boże plany, by doświadczyć rozradowania własnego serca, mojego serca, gdy widzę znaki, gdy widzę drogę wiary tych, którzy słuchają słowa. Stawać przed Panem w ogromnej szczerości, w zaufaniu, w postawie wyciągniętych dłoni, by przyjąć dar, by ucieszyć się łaską. Dlatego tym bardziej zatrzymało mnie w komentarzu do pierwszego czytania w psalmie 66 to ostatnie zdanie psalmu. Błogosławiony niech będzie Bóg, bo nie odrzucił mojej prośby, ani mi nie odmówił swojego miłosierdzia. Ostatni werset, 20 werset tego tekstu. Tekstu, który jest wezwaniem do podniesienia się. Pieśń uwielbienia, która ma podnieść z kolan, z trudności, ze zniechęcenia. Błogosławieństwo wypowiedziane wobec Boga, który nie odrzuca próśb i nie odmawia miłosierdzia. Tym się nieustannie cieszymy i tym chcemy nakarmić znów swoją duszę i swój umysł, swoje serce także, tym przekonaniem, tą prawdą. Śmierć Chrystusa i Jego zmartwychwstanie to jest nasze odkupienie. W tym fakcie odnajdujemy również fakt przebaczenia, uwolnienia nas od naszych grzechów. Bo Bóg nigdy nie chce odmawiać miłosierdzia. Bywają sytuacje, w których to miłosierdzie trzeba odłożyć, przełożyć. Ale to nie jest odmowa. Bóg nie zamyka swojego serca. Bóg nie odrzuci żadnej z Twoich próśb. Być może odpowie na nie w zupełnie inny sposób, niż się spodziewamy. Ale nasz krzyk, nasz jęk, nasze wołanie, nasz szept zawsze dotrze do Jego uszu. Przekonaliśmy się o tym już nie jeden raz. I Ty, siostro i bracie, i ja. Dlatego jesteśmy zachęceni do tym większej gorliwości, by uwielbiać, by błogosławić Pana, by ucieszyć się miłosierdziem dawanym nam i miłosierdziem, które otrzymują nasi bracia i siostry. Dziękować Bogu za to, że nie odrzuca, nie odsuwa, nie pomija, nie lekceważy moich próśb i próśb moich sióstr i braci. Nawet jeśli trudno mi na nich spojrzeć albo powiedzieć do nich: jesteś moim bratem, jesteś moją siostrą w Chrystusie. Uwielbić Boga, który nie ma względu na osoby, który nie kieruje się ludzkimi rankingami, podziałami, ale jest Bogiem, Bogiem, który chce jedności, który daje nam swojego ducha po to, byśmy byli jedno, byśmy byli jednym ciałem. Słuchaliśmy o tym przecież w liturgiach ostatnich dni. To jest potwierdzenie autentyczności przekazu Ewangelii. Nasza jedność, nasza wzajemna miłość. To jest ten powrót do świadectwa pierwszego kościoła, pierwszych wspólnot chrześcijańskich. Zobaczcie, jak oni się miłują. Nie dlatego, że nie mieli problemów. Dlatego, że w każdy ze swoich problemów potrafili wprowadzić łaskę. Potrafili prosić, mieli niesamowitą wytrwałość, nieustępliwość w błaganiu o to, by Bóg dał rozwiązanie, by On wskazał, co zrobić, by się nie pomylić, by się nie oprzeć tylko na ludzkich względach, nawet na moim osobistym myśleniu, na mojej ocenie sytuacji. Boża perspektywa. Trzeba modlitwy. I pewnie dlatego święty Piotr w drugim czytaniu, które pochodzi z trzeciego rozdziału jego pierwszego listu, mówi do braci: kto wam coś złego uczyni, jeśli gorliwi będziecie w tym, co dobre? A choćbyście doznawali cierpienia dla sprawiedliwości, błogosławieni jesteście. Żyjecie Ewangelią Chrystusa i z tego powodu cierpicie, jesteście błogosławieni. Ewangelia Mateusza, 5 rozdział. Błogosławieństwa w kazaniu na górze. Ten 13 i 14 werset 3 rozdziału 1 listu Piotra jest bardzo potrzebnym wprowadzeniem do tego dzisiejszego drugiego czytania, które rozpoczyna się właśnie od wersetu 15. Jesteście błogosławieni, kiedy doznajecie cierpień dla sprawiedliwości, ze względu na Ewangelię Chrystusa. Dlatego właśnie Chrystusa jako Pana święćcie w sercach swoich. Mamy tutaj odwołanie do proroctwa Izajasza, 8 rozdział, 13 werset. Warto oczywiście rozszerzyć kontekst i usłyszeć to słowo od 11 wersu. Tak mówi Pan: z wielkim uporem sprzeciwiają się podążaniu ludu tą drogą, ostrzegając: nie mówcie, że to jest uciążliwe. Uciążliwe jest to, co ten lud mówi. Nie ulegajcie jego strachom, nie bójcie się. Pana uznajcie za świętego, niech On będzie tym, przed kim czujecie bojaźń. Gdybyś Jemu zaufał, On byłby dla ciebie świętością. I nie szlibyście na spotkanie z Nim, jakby o kamienie się potykając, albo o głaz upadku. Izajasz mówi o konkretnych cierpieniach, o doświadczeniu niewoli, o następujących po sobie klęskach. A jednak w tych klęskach, w cierpieniach, w doświadczeniach, w trudnościach, nawet w przerażeniu i lęku, pada słowo: Pana uznajcie za świętego, niech On będzie tym, przed kim czujecie bojaźń. Bo możecie bać się wszystkiego i wszystkich i nie zwracać uwagi na Boga, pominąć Go. A przecież te wszystkie problemy są spowodowane odsunięciem Boga, lekceważeniem Jego słowa, zapieczętowaniem księgi prawa, by do Niego nie zaglądać, by się go nie uczyć, by nie poznawać Pana. Kilkaset lat później święty Piotr, nawiązując do tego słowa Izajasza, mówi wyraźnie: Chrystusa miejcie w swoich sercach jako Pana. Bądźcie gotowi do obrony, albo bądźcie gotowi odpowiedzieć każdemu, kto żąda uzasadnienia nadziei, ale z łagodnością, bojaźnią, mając czyste sumienie. I znów kolejne pytanie, które jest bardzo istotne i ważne i które musi się pojawić. Skoro jesteśmy uczniami Chrystusa, to słowo jest skierowane do nas. To jaką mam nadzieję? Na co mam nadzieję? Czego pragnę? Czego szukam? Jaki jest Boży plan? Ta odpowiedź albo obrona jest możliwa właśnie wtedy, kiedy zaczynam słuchać Ducha Świętego. Kiedy słucham słowa. Jezus również w Ewangelii Mateusza w 10 rozdziale zapowiedział, że w momencie próby, w momencie doświadczeń i cierpień, Duch będzie mówił przez nas. Dlatego nieustannie jesteśmy zapraszani, by rozpoznawać głos Ducha Bożego, by uczyć się głosu Jezusa, by Słowo Boga było przez nas przyjmowane z zupełnie inną wrażliwością i pragnieniem serca niż jakiekolwiek inne słowo, niż słowo człowieka. Jezus doskonale o tym wie. I dlatego w tym fragmencie 14 rozdziału redakcji świętego Jana, który dociera do nas dzisiaj jako Ewangelia, jako to czwarte słowo, mówi bardzo mocno: poproszę Ojca i da wam innego parakleta, aby zawsze był z wami. Ducha prawdy, którego świat nie jest zdolny przyjąć, bo ani go nie widzi, ani nie zna. Przyjąć ducha prawdy. Świat, który wydaje się być często opanowany przez ojca kłamstwa, nie uwierzy, że prawda może wyzwalać. Czasami nawet my, jako uczniowie Chrystusa, boimy się prawdy, uciekamy przed nią. Próbujemy złagodzić jej często bezkompromisowe i bardzo ostre i wyraźne światło. To mierzenie się z prawdą bywa trudne, może nawet nieprzyjemne, bo każdy z nas wie, że odsłaniają się zapomniane rany, może nawet w części już zabliźnione, a na pewno takie rany, takie wydarzenia, które uciekły nam trochę z pamięci, one mogą piec żywym ogniem, a jednak to wszystko jest bardzo konieczne, by zrobić kolejny krok ku wyzwoleniu, ku życiu pełnią łaski. Taka droga transparentności powinna być mile widziana we wspólnocie wierzących. I może dlatego właśnie to określenie Ducha Świętego, które zostało użyte przez świętego Jana w greckim tekście Ewangelii, paraklet, parakletos, oznacza między innymi tego, który jest mile widziany. Pewnie kojarzymy, że znaczenie słowa paraklet jest bardzo szerokie. Oznacza wezwanego na pomoc, orędownika, wspomożyciela, tego, który zachęca, zaprasza, pobudza, dodaje odwagi, jednocześnie prosi, błaga. To ten, który jest zawezwany, zaproszony, pożądany wręcz, mile widziany. On przynagla. On czasami nakazuje. Nasza diecezja właśnie ucieszyła się nowymi diakonami, których nie byłoby bez działania Ducha Świętego, który pozwolił im rozpoznać powołanie, a jednocześnie nieustannie będzie ich wzywał, tak jak wzywa każdego z nas. Przynaglał, może nawet popędzał do tego, byśmy byli, tak jak Filip, świadkami Chrystusa zmartwychwstałego. Co więcej, właśnie ten duch nas samych będzie bronił przed każdym oskarżeniem diabła. Będzie czasami adwokatem wobec nas samych, gdy nie będziemy widzieć we właściwy sposób tej rzeczywistości, w której się znaleźliśmy. Przede wszystkim, i o tym też powie Jezus, Duch Boży zaprosi nas do odkrycia powołania do świadectwa o Bogu żyjącym i ochroni nas przed chorobą sierocą. To znaczy przed tragedią zamknięcia się na miłość Ojca, który jest w niebie. Czasami, można by tak trywialnie powiedzieć, faktycznie zachowujemy się jak takie życiowe sierotki, ale Duch Boży staje obok, czasami przed nami, po to, by nas obronić, by zatrzymać oskarżenia, które mogłyby nas zmiażdżyć i wtrącić w otchłań beznadziei i nieumiejętności przyjęcia łaski. No właśnie. Zgody na tę darmowość łaski. Prośba Jezusa wypełniła się. Jego zapewnienie, Jego słowo nieustannie się realizuje. Mamy dar Ducha Świętego. Otrzymaliśmy go na chrzcie. Czy faktycznie dziś po raz kolejny jesteśmy zdolni do tego, by odkryć w sobie to ożywienie miłości, by być zdopingowanym do wierności obietnicom, które są zawarte w przykazaniach? Kiedy Jezus mówi o nowym przykazaniu, w ogóle o przykazaniu miłości, o zachowywaniu, o trwaniu, o pozostawaniu wiernym Jego przykazaniom, od razu moje myśli uciekają do Księgi Powtórzonego Prawa, do 6 rozdziału, kiedy Izrael otrzymuje to pierwsze przykazanie: słuchaj, będziesz kochał. Potem zostaje podany dekalog, który jest obietnicą. 10 obietnic. Jeśli będziesz słuchał, zobaczysz, że jesteś zdolny do miłości i wtedy nie będziesz. Nie będziesz wybierał innych bogów, nie będziesz lekceważył imienia Pana, nie będziesz lekceważył swoich najbliższych, nie będziesz zabijał, nie będziesz cudzołożył, nie będziesz kradł. Nie będziesz widział drogi grzechu jako potrzebnej, jako niezbędnej do życia. Myślę, że współczesność weryfikuje nasze spojrzenie, nasze zrozumienie Bożego Słowa, Bożego Prawa, Bożej miłości. Patrzyliśmy na miłość zawieszoną na krzyżu, widzimy miłość, która pokonała śmierć, która eksploduje życiem, która chce rozdawać życie wszędzie i na wszystkie możliwe sposoby. Miłość, która z ogromnym zaangażowaniem, z niesamowitą siłą mówi dziś: nie pozostawię was sierotami, przyjdę do was. Kto trzyma się moich przykazań, ten mnie miłuje. A kto mnie miłuje, będzie miłowany przez mojego Ojca, również ja go będę miłował, objawię mu siebie. Warto dziś bardzo mocno chwycić się tych obietnic, całym sercem i umysłem zanurzyć się w tym Słowie, by doświadczyć pocieszenia, umocnienia, by usłyszeć zaproszenie do łaski, by odkryć, że jesteśmy wezwani do wieczności, że każdy z nas jest nazwany po imieniu, to znaczy cała twoja, siostro i bracie, czy moja historia jest ogarnięta miłością Boga. Boga, który ani w jednej chwili nie zrezygnował z nas. Nie powiedział, że się pomylił, że żałuje, że już nie chce. Boga, który nieustannie i na różne sposoby będzie objawiał miłość, bo ta miłość jest życiem. On nie odpycha naszych próśb, nie oddala od nas swojego miłosierdzia. Tym się dzisiaj ucieszmy. Amen.
Słowo o słowie.